Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat.
Szanowni Państwo, 1 września 2019 roku będziemy obchodzić 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Prześledźmy, jak do tego doszło. Państwo polskie odzyskało niepodległość 11 listopada 1918 roku. To jest oczywiście data symboliczna i to państwo funkcjonowało zaledwie 20 lat. Niemcy nie mogły się pogodzić z warunkami narzuconymi im w traktacie wersalskim w 1919 roku. Trudno było im także patrzeć, jak odbudowuje się państwo polskie. W tym czasie mówili o Polsce z pogardą jako o państwie sezonowym. Próbowali doprowadzić Polskę odradzającą się do upadku. I tak, na przykład 15 czerwca 1925 roku zakończył się termin obowiązywania polsko-niemieckich porozumień handlowych wynikających z postanowień konwencji genewskiej o podziale Górnego Śląska. Niemcy obowiązani byli do przyjmowania na swój rynek bez opłat celnych 500 tysięcy ton polskiego węgla miesięcznie. Po tym terminie odmówili tego i rozpoczęła się tak zwana wojna celna. Chcieli oni sparaliżować gospodarkę polską, aby wymyślić następnie rewizję granic. 16 października 1925 roku odbyła się konferencja międzynarodowa w Locarno. Efektem obrad było podpisanie paktu ryńskiego, który potwierdził nienaruszalność granic między Francją i Belgią, a Niemcami. Strona niemiecka nie zgodziła się na podobny układ ze swoimi wschodnimi sąsiadami, czyli z Polską i Czechosłowacją. Dali w ten sposób do zrozumienia Polsce, że w przyszłości Niemcy będą starały się zmienić te granice, które wówczas obowiązywały. 30 stycznia 1933 roku prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg mianował Adolfa Hitlera kanclerzem rządu koalicyjnego. Ten zdecydował o prowokacjach wobec Polaków w Gdańsku. Przypominam, że Gdańsk był wolnym miastem pod kontrolą Ligi Narodów zgodnie z tym, co ustalono na traktacie wersalskim. Po prostu te prowokacje, które tam zostały zainspirowane przez Niemców, Niemcy chcieli zobaczyć, jak Polacy będą na nie reagować. Polacy zareagowali na te prowokacje, w sensie na przykład pobicia listonoszy, czy no tutaj jeśli chodzi o skrzynki pocztowe, gdzieś tam pomazano czarną farbą. My zareagowaliśmy bardzo ostro na te wystąpienia. I u Józefa Piłsudskiego zrodziła się taka myśl, aby zaproponować Francji rozpoczęcie wojny prewencyjnej, czyli uprzedzenie ataku przeciwnika, w tym wypadku Niemiec, i zmuszenia Niemiec do zaniechania agresywnych planów. Ale ten pomysł, który został Francji przedstawiony, Francja odrzuciła. A szkoda, bo mieliśmy szansę do tego, żeby się z tymi Niemcami rozprawić. Tutaj nawet Piłsudski myślał o tym, żeby przeprowadzić to w ten sposób, że ostrzelamy sami siebie, pewne tam budynki, oczywiście nikt nie będzie w środku z Polaków, i powiemy, że zrobili to Niemcy, że oni nas zaatakowali, w związku z tym rozpoczynamy działania wojenne. No ale skoro Francuzi się na to nie zgodzili, myśmy z tego zrezygnowali. Po tej próbie właśnie w Gdańsku Hitler zdecydował się pokazać swoje inne oblicze, w związku z tym zaproponował Polsce podpisanie deklaracji o niestosowaniu przemocy. I to stało się 26 stycznia 1934 roku. Ta deklaracja pozwoliła nam na już zakończenie tej wojny celnej, która trwała prawie 20 lat. Ponadto te stosunki zostały znormalizowane w pewien sposób. Oczywiście zarówno Niemcy, jak i Polska zdawała sobie sprawę, że jest to tylko zagranie taktyczne i wcześniej czy później, a raczej byśmy powiedzieli wcześniej, ze strony Niemiec nastąpi atak na Polskę. Piłsudski w 1934 roku, po podpisaniu tego układu, tej deklaracji, powiedział, że Niemcy zaatakują Polskę za 4-5 lat, więc nie mamy zbyt dużo czasu na to, żeby przygotować się do tejże wojny. Tu trzeba by powiedzieć też, że polska polityka zagraniczna w okresie międzywojennym wówczas opierała się na zasadzie równowagi, czyli Polska starała się mieć dobre stosunki zarówno z ZSRR, jak i Niemcami. Mówiłam, że podpisaliśmy deklarację w 1934 roku z Niemcami, a wcześniej, 25 lipca 1932 roku, podpisaliśmy traktat o nieagresji ze Związkiem Radzieckim. On miał obowiązywać 3 lata, ale tymże 1934 roku przedłużono jego ważność do 1945. Kolejna kwestia. Mianowicie, w 1935 roku Hitler wypowiedział postanowienia Traktatu Wersalskiego i zaczął się oficjalnie zbroić. Gdy utworzył już potężną armię, otrzymał zgodę na Anschluss, w tym sensie zgodę, że po przyłączeniu, czyli w tym Anschlussie Austrii do Niemiec 12 marca 1938 roku, no świat, a w zasadzie Europa, za wiele nie zaprotestowała, a należało to zrobić. Teraz kolejnym celem po Austrii Hitlera stała się Czechosłowacja. Tam na przygranicznych terenach Sudetów mieszkało około 3 milionów Niemców. I w dniach 29-30 września 1938 roku w Monachium odbyła się konferencja czterech mocarstw, w której wzięły udział Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania. Uczestnicy obrad zgodzili się na włączenie obszaru Sudetów do Niemiec. Skoro tak się stało, Niemcy od 1 do 10 października zaczęły zajmować właśnie Sudety. Czyli znowu jest sytuacja taka, że zamiast się temu przeciwstawić, konkretnie Anglia i Francja, to one, te państwa, prowadzą politykę ustępstw wobec Niemiec. I właśnie to zostało zaobserwowane podczas rozmów w Monachium. Tą politykę Francji i Anglii wobec Niemiec zaczęto określać mianem appeasementu, czyli ugłaskiwania albo załagodzenia. Dwa państwa uważały, że no dobrze, już Hitler zajął, przyłączył Austrię, teraz Sudety, to już pewnie nic więcej nie będzie chciał. Ale tak się absolutnie nie stało. Z kolei 2 października 1938 roku wojska polskie wkroczyły na sporne ziemie na Zaolzie. Nie był to dobry krok z punktu widzenia politycznego naszych władz, dlatego że Polskę uznano za wspólnika Niemiec w rozbiorze Czechosłowacji, chociaż nic nie mieliśmy absolutnie w tym jakichś porozumień z Niemcami, ale tak to zostało przyjęte. I po zajęciu Zaolzia Polska znalazła się w międzynarodowej izolacji. To było niedobre. Hitler doszedł do wniosku, że Polska jest zmuszona do współpracy z państwami osi, czyli Niemcami, Włochami, Japonią. W związku z tym 24 października 1938 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop przedstawił ambasadorowi polskiemu w Berlinie Józefowi Lipskiemu, który notabene pochodził z Lewkowa, oddalonego od Kalisza około 20 km, przedstawił problem taki, ażeby ostatecznie uregulować kwestię sporną między Polską a Niemcami. Polska miała zgodzić się na włączenie Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy, przeprowadzenie eksterytorialnej, czyli wyłączonej spod polskiej kontroli autostrady i wielotorowej linii kolejowej przez województwo pomorskie do Prus Wschodnich. Zaproponowano również Polsce przystąpienie do paktu antykominternowskiego. W zamian Polska miała otrzymać 25-letnią gwarancję utrzymania granicy z Rzeszą i wzmocnienia współpracy. No, tutaj trzeba powiedzieć, że ta rozmowa między właśnie Lipskim a Ribbentropem, ona na razie była taka półoficjalna. Nie było tam żadnych dokumentów do podpisania właśnie tych warunków, które wysunięto wobec Polski, tylko była to forma sondażu. Oczywiście Lipski wysłuchał, poinformował ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, powiedział, że on nie podejmował żadnych decyzji, bo nie mógł, po pierwsze, a po drugie zdawał sobie sprawę, że to jest sondaż i oczywiście pół żartem, pół serio Ribbentrop chciał zobaczyć, jak Polska na te warunki będzie reagowała. Ale 5 stycznia 1939 roku Beck, który wracał z Monte Carlo, bo Sylwestra 31 grudzień na 1 styczeń, czyli z 38 na 39 roku, Sylwestra spędził właśnie Józef Beck Monte Carlo. I jak wracał, to Hitler zaprosił go do swojej siedziby, Berchtesgaden, i tam oczywiście przedstawił te same propozycje, które wcześniej Ribbentrop przedstawił Lipskiemu. Dodatkowo Hitler jeszcze powiedział tak, jedna dywizja polska pod Moskwą to jedna dywizja niemiecka pod Moskwą mniej. Beck nie podjął tego tematu, natomiast co to oznaczało? To była po prostu propozycja sojuszu wojskowego pomiędzy Niemcami a Polską i wspólnego ataku na ZSRR. Polski minister, czyli Józef Beck, w sposób dyplomatyczny, ale stanowczy odrzucił propozycję Hitlera, ale zarazem Beck zauważył, że stosunki polsko-niemieckie mogą zmierzać do katastrofy. I kiedy tylko przybył do Warszawy po tych rozmowach, to natychmiast poinformował prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego, naczelnego wodza wojsk polskich Edwarda Rydza-Śmigłego, premiera Sławoja Składkowskiego, będziemy mieli wojnę z Niemcami. Trzeba się do tego przygotować. Tylko kilka osób o tym wiedziało, te, które tutaj powiedziałem. Natomiast Beck, jako naprawdę znakomity minister spraw zagranicznych, w styczniu 1939 roku zaczął szukać pomocy na Zachodzie. To chodzi przede wszystkim o Wielką Brytanię, żeby ona podpisała z nami jakiś sojusz, w razie gdyby Niemcy na nas napadli, żeby oni nam pomogli. Myśmy mieli taki sojusz podpisany już z Francją, ale nie z Wielką Brytanią, więc chcieliśmy to osiągnąć. Tymczasem 27 stycznia przybywa 1939 roku przybywa do Warszawy minister spraw zagranicznych Niemiec III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i przekazuje znowu te same propozycje, o które mówiłem. Ale te propozycje teraz już są na piśmie. Do tej pory to były rozmowy, a teraz są na piśmie. Myśmy to pismo przyjęli, ale powiedzieliśmy, że absolutnie na nic takiego się nie zgadzamy. Próbowaliśmy jeszcze w jakiś sposób z Niemcami dyskutować albo wyjść z tego impasu. Uważaliśmy, że może pośrednikiem w tych trudnych rozmowach, które się, powiedzmy, zaczęły, będzie minister spraw zagranicznych Włoch Galeazzo Ciano. 26 lutego 1939 roku Ciano przybył do Polski i miał pośredniczyć właśnie w tych rozmowach z Niemcami. Ale jak Beck później zapisał, Ciano bał się własnego cienia, jak zaczęto mówić o polityce wobec Niemców. Także poza jakimiś sentymentami do Polski, jakąś kurtuazją, on, jak podkreślał Beck, Ciano nie zdobył się na żadną myśl polityczną. Żadną noc, żaden świt już nie będzie w nas spokoju. 15 marca 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Czech i Moraw. Następnego dnia, 16 marca, został utworzony protektorat Czech i Moraw i powstał urząd pod nazwą Protektorat Rzeszy. To rzecz była, powiedzielibyśmy, niespotykana, bo są to kolejne ziemie, które zostały przyłączone do Rzeszy. Mało tego, 23 marca 1939 roku wojska niemieckie zaanektowały Kłajpedę. Szok w Europie. To już jest naprawdę szok. A więc no, sytuacja jest niezwykle, powiedzmy sobie, niebezpieczna. 31 marca 1939 Wielka Brytania, chodzi tutaj o premiera Chamberlaina, ogłosiła gwarancje brytyjskie dla Polski w razie agresji niemieckiej. Jako premier podkreślał, że takie same stanowisko zajęła Francja. No, to było dla nas ważne, no, że jest jakieś światełko w tunelu, że gdyby doszło do agresji ze strony niemieckiej, no to będziemy mieli takie wsparcie. Niecały miesiąc później, bo 28 kwietnia o godzinie 12 w Reichstagu, czyli parlamencie Rzeszy, Hitler rozpoczął dwugodzinne przemówienie, w którym wypowiedział deklarację o niestosowaniu przemocy z Polską, czyli ta, która została podpisana w 1934 roku, i zerwał układ morski z Anglią. Oskarżył Hitler Brytyjczyków i Francuzów o osaczanie Niemiec oraz podżeganie do wojny. Ważne w tym przemówieniu było to, że nie było rytualnych ataków na ZSRR. Tak to zawsze Hitler atakował ZSRR i bolszewizm. Tym razem tego nie było. Mało w tym przemówieniu nie powiedział, że jedna z propozycji, która dotyczyła w rozmowach polsko-niemieckich, była taka, że proponuje Polsce wejście do paktu antykominternowskiego. Tutaj o tym nie wspomniał. To oczywiście należycie zostało odczytane przez Stalina. Natomiast odpowiedź polska na właśnie to, co Hitler zrobił 28 kwietnia, czyli na tą mowę Hitlera, miała miejsce 5 maja w Sejmie, w której minister spraw zagranicznych Józef Beck zdecydowanie odrzucił wszystkie żądania niemieckie i powiedział między innymi, że oczywiście pokój jest rzeczą cenną i pożądaną, ale jak to twierdził, nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na pokój zasługuje, ale z kolei pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. I stwierdził, cytuję, my w Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. No, przemówienie wywołało euforię wśród Polaków. No, w przeciwieństwie do mowy Hitlera wyróżniało się czym? Umiarem, zwięzłością. Docenili to nawet przeciwnicy Becka. Ale po tej przemowie Becka w społeczeństwie niemieckim zapanował strach. Przerazili się. Dlaczego? Bo wiedzieli, że będzie wojna. Zwykli, przeciętni ludzie nie chcieli tej wojny. Natomiast, no, Hitler do tej wojny parł. To nie ulega wątpliwości. Tymczasem rozpoczęły się rokowania z ZSRR, podjęły je Francja i Wielka Brytania. Uważały one, że sojusz ze Związkiem Radzieckim zniechęci Hitlera do rozpoczęcia wojny. Z drugiej strony ZSRR podjął rozmowy z III Rzeszą. No ale Hitler w swoich przemówieniach zawsze atakował komunizm i bolszewików. Stalin natomiast atakował właśnie państwo niemieckie i faszyzm. Stalin starał się zrobić pewien gest w stosunku do Hitlera. I 3 maja 1939 roku Stalin zmienił ministra spraw zagranicznych Maksima Litwinowa, był on Żydem z pochodzenia, na Wiaczesława Mołotowa. W ten sposób uwzględnił, w cudzysłowie, rasowe upodobania Rzeszy. Stalin zrobił wszystko, aby Niemcy mogły rozpocząć rozmowy z ZSRR i Niemcy przestały bać się wojny. W związku z tym, iż propozycje niemieckie były bardziej atrakcyjne ze strony właśnie niemieckiej niż Francji i Wielkiej Brytanii, 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie zawarto niemiecko-radziecki układ o nieagresji, zwany potocznie paktem Ribbentrop-Mołotow od nazwisk ministrów spraw zagranicznych, którzy podpisali ten pakt, do którego dołączono tajny protokół, zgodnie z którym ziemie polskie zostały podzielone między oba państwa. Linia graniczna miała przebiegać wzdłuż linii rzek Narew, Wisła, San. O uzgodnieniach tych dowiedziała się Francja i Wielka Brytania, ale nie przekazały tych informacji władzom Polski. Czyli oszukiwano nas. Tutaj trzeba powiedzieć, że możemy mieć pretensje do tych państw, no bo przecież mieliśmy sojusz z Francją. Na razie 31 marca 1931 roku zostały podpisane gwarancje brytyjskie dla Polski, no ale to było preludium do tego, że w przyszłości będzie podpisany również taki sojusz z Wielką Brytanią, gdyby Niemcy na Polskę napadły lub na odwrót Niemcy na Wielką Brytanię, to będziemy sobie wzajemnie pomagać wojskowo. No, ale wreszcie przyszło otrzeźwienie po tym 23 sierpnia, po podpisaniu tego paktu ze strony Wielkiej Brytanii. A mianowicie Brytyjczycy zareagowali na ten pakt, podpisując właśnie z Polską 25 sierpnia sojusz polityczno-wojskowy. To jest istotne z tego powodu, że tego dnia, 25 sierpnia, Benito Mussolini, czyli duczesz, ten, który stał na czele państwa Włoch, państwa faszystowskiego, poinformował Hitlera o nieprzygotowaniu Włoch do wojny, chociaż wcześniej obiecywał Hitlerowi, że pomoże III Rzeszy w ataku na Polskę. No, Hitler się tym przeraził. Ponadto kolejna kwestia to jest taka, że właśnie dowiedział się, że Polska podpisała ten sojusz z Wielką Brytanią, sojusz o tej pomocy. To spowodowało, iż Hitler cofnął atak na Polskę, który miał nastąpić 26 sierpnia, czyli następnego dnia. Mimo to doszło do incydentów granicznych między żołnierzami polskimi a niemieckimi. Mianowicie na przykład oddział niemiecki zajął taką stację Mosty na Zolziu, a następnie ten oddział niemiecki został wyparty przez wojska polskie. No, strona niemiecka musiała w jakiś sposób zareagować, więc przeprosiła Polaków za ten incydent, tłumacząc niepoczytalnością młodego oficera niemieckiego. Więc no, stało się dlatego, że ten rozkaz o niepodejmowaniu działań tam akurat nie doszedł na czas. Ale Hitler się wstrzymał, bo się przeraził, że stosunek sił, gdyby zaatakował Polskę, będzie 3-1. Bo tak, będzie walczył z Polską, Wielką Brytanią i Francją. Zawsze jest jakiś zły duch, który coś tam podpowie. I Ribbentrop, który był wówczas ministrem spraw zagranicznych, ale wcześniej był ambasadorem Wielkiej Brytanii, powiedział Hitlerowi: słuchaj, ty się nie przejmuj tym, że Wielka Brytania z Polską podpisała taki sojusz. Oni podpisali, ale oni nie pomogą Polsce. Atakuj Polskę. No i za namową Ribbentropa Hitler nie zrezygnował z ataku na Polskę i 31 sierpnia o godzinie 12.40 wydał rozkaz najazdu na Polskę. Polska miała być zaatakowana 1 września o godzinie 4.45. Teraz, żeby przedstawić się światu, że to Polacy rozpoczęli działania wojenne, doszło do tak zwanej prowokacji gliwickiej. Mianowicie 31 sierpnia przebrani w mundury polskich żołnierzy więźniowie niemieccy zostali zabici w gmachu radiostacji w Gliwicach, skąd wyemitowano przemówienie rzekomych Polaków, którzy nawoływali do wybuchu powstania antyniemieckiego, któremu udzieli Wojsko Polskie. Prowokacja gliwicka była pretekstem do rozpoczęcia działań wojennych przeciw Polsce. Oczywiście, zaatakowano Polskę nad ranem, pierwsze miasto, gdzie spadły bomby, to jest Wieluń, ale trzeba podkreślić, że tempo i styl walki narzuciły niemieckie dywizje pancerne i zmotoryzowane. Drogę torowało im też lotnictwo. To był tak zwany blitzkrieg, czyli wojna błyskawiczna. Na czym ona polegała? Na rezygnacji ataku na całej linii frontu i przeprowadzeniu zmasowanych, powiedzmy, ataków w wybranych miejscach. Natomiast oddziały niemieckie miały przerwać linię obrony i zająć tyły wojsk polskich. W ten sposób wytworzone wyłomy w linii frontu wkraczałyby dywizje zmechanizowane piechoty niemieckie, które miały na celu okrążyć rozbite oddziały polskie. No tutaj oprócz wielu czynników, które spowodowały naszą klęskę w walce z Niemcami w 1939 roku, pomija się często właśnie pogodę. A więc wtedy, we wrześniu, była piękna pogoda i susza. Ta susza umożliwiała poruszanie się bezkolizyjne wozom pancernym i czołgom, a więc nie zagrażały im żadne błotniste bezdroża. Z kolei właśnie też, jeśli chodzi o pogodę, znakomita widoczność powodowała, że samoloty miały doskonałość, lotnicy mieli doskonałą widoczność i trudno się było przed nimi ukryć. Rozpoczęliśmy te działania, oczywiście licząc na to, że Francja i Anglia nam pomogą. My będziemy się powoli wycofywać na tak zwane przedmoście rumuńskie w ostateczności, gdy Niemcy nas będą spychać, będziemy czekać, aż właśnie Francuzi i Anglicy rozpoczną działania, czyli Niemcy będą musieli część tych wojsk, które zostały kierowane przeciwko Polsce, będą musieli wycofać, żeby walczyć na froncie tamtym z Anglią i Francją. 3 sierpnia Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. No oczywiście szał radości, że nie jesteśmy sami. Okazuje się, że ten szał radości był przedwczesny, ponieważ Francja i Wielka Brytania nie spieszyły się z podjęciem żadnych działań zbrojnych. No na przykład Francja prowadziła tak zwaną dziwną wojnę, czyli ona polegała na tym, że owszem, oddziały niemieckie weszły kilka kilometrów czy kilkanaście kilometrów na teren III Rzeszy, ale zatrzymały się i koniec. Nic więcej nie robiły. Zrzucały ulotki, rzucano ulotki propagandowe, żeby się Niemcy poddali. I to przeszło do historii jako tak zwana dziwna wojna. No bo mogli dalej atakować Niemcy, w związku z tym oni by musieli te siły, które skierowano na Polskę, przerzucić, no ale ci się zatrzymali, więc Niemcy sobie nic z tego nie robili. Niemcy zresztą pogardliwie te działania ze strony Francji nazwali nie dziwną wojną, ale siedzącą wojną. 12 wrzesień jest dla nas bardzo, bardzo tragiczny. Dlaczego? Dlatego, że w Abbeville we Francji odbyła się konferencja francusko-brytyjska. Zatwierdzono tam decyzję generała francuskiego Gamelin o wstrzymaniu działań zaczepnych, które miałyby właśnie odciążyć Polskę. O tym fakcie nie poinformowano ani władz polskich, ani naczelnego wodza w Polsce, ani francuskiego szefa misji wojskowej w Polsce. Czyli jest to ewidentna zdrada, o której my nie wiemy, bo my liczymy, że oni nam pomogą. A oni już nas przekreślili. 17 września na wschodnie tereny Polski kroczyły po godzinie 3 nad ranem oddziały Armii Czerwonej. I to jest cios w plecy, którego myśmy się też nie spodziewali. To spowodowało, że no, musieliśmy przegrać tą wojnę. Byliśmy osamotnieni. To nie ulega żadnej wątpliwości. Oczywiście jeszcze tam gdzieniegdzie na Helu czy 5 bitwa była pod Kockiem, no ale 28 września skapitulowała przecież Warszawa. Tu trzeba powiedzieć, że państwo polskie jako jako państwo nie podpisało żadnej kapitulacji. Nastąpiła kapitulacja Warszawy, ale nie podpisał kapitulacji Polski. To jest też istotne. Musieliśmy się po prostu poddać. I 28 września III Rzesza i Związek Radziecki podpisały traktat o przyjaźni i granicy. Ten nowy układ właśnie z tego 28 września 1939 roku, no on przewidywał podział terytorium Polski na okupację niemiecką i na okupację sowiecką. Pod okupacją niemiecką znalazło się 189 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Polski i 22 miliony mieszkańców. Pod sowiecką 200 tysięcy kilometrów i 13 milionów mieszkańców.
Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa?
Tak dokładnie, czy 1 września 1939 chyba, nie?
A kiedy się zakończyła?
Na pewno
z 8 na 9 maja 1945.
A kto napadł na Polskę?
Niemcy.
Niemcy, a później Rosja.
Dobra, a którą rocznicę w tym roku będziemy obchodzić, wybuchu II wojny światowej?
80?
A które miasto zostało zaatakowane jako pierwsze?
Gdańsk. Tam, bo to Westerplatte było, no nie? To chyba w Helu. To chyba Hel jest.
Który mężczyzna doszedł do władzy w 1933 roku w Niemczech?
Adolf Hitler.
1939.
Dobrze, a kiedy się zakończyła?
1945.
Kto napadł na Polskę?
Niemcy i Związek Radziecki. Rosja.
A którą rocznicę w tym roku będziemy obchodzić wybuchu II wojny światowej?
80.
A które miasto zostało zaatakowane jako pierwsze?
Gdańsk i Wieluń. Najpierw Wieluń. Z samolotu rzucali.
A kto doszedł do władzy w 1933 roku w Niemczech?
Hitler.
A więc kiedy rozpoczęła się II wojna światowa?
Oui, mais dis la date.
1939.
Oui, mais quand? La date, jour. Ja pytam się, który dzień, bo mówię w 1939.
A, septembre 39.
Tylko wrzesień 39.
A kiedy się zakończyła II wojna światowa?
Tylko ja fini.
My 45.
W maju 45.
Kto zaatakował Polskę?
Qui a attaqué la Pologne?
Qui a attaqué la Pologne? L'Allemagne et la Russie.
Rosja.
A którą rocznicę w tym roku będziemy obchodzić wybuchu II wojny światowej?
C'est quelle année qu'on va célébrer cette année après la guerre?
75 ans, non? C'est pas ça?
Je ne sais pas. Mówię 75. Daleko? 80?
A które miasto zostało zaatakowane jako pierwsze?
Quelle ville est attaquée au premier?
En Pologne? Polsce? Poznan?
A kto doszedł do władzy w 1933 roku w Niemczech?
Qui a pris le pouvoir en Allemagne en 33?
Adolf.
Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa?
No, 1 września 39.
A kiedy się zakończyła?
8 maja 45.
A wiesz, kto doszedł do władzy w 1933 w Niemczech?
Hitler?
No, 1 Niemcy, a 17 Rosja sowiecka.
A którą rocznicę wybuchu II wojny światowej będziemy w tym roku obchodzić?
To trzeba obliczyć, 30, 80, no to...
A które miasto jako pierwsze zostało atakowane?
Pierwszy to został Wieluń.
Kto doszedł do władzy w 1933 roku w Niemczech?
Hitler.
Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa?
39.
A kiedy się zakończyła?
45.
A kto napadł na Polskę?
No i Niemcy i Rosjanie.
Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa?
1 września 1939 roku.
1 września 1939 roku.
1 września 1939 roku.
A kiedy się zakończyła?
45, ale nie wiem jaka data dokładnie.
9 maja 45 roku.
Zwycięstwa. Zgadza się.
9 maja 45.
A kto napadł na Polskę?
Niemcy.
Niemcy, niestety Niemcy.
A które miasto zostało zaatakowane jako pierwsze?
Wieluń.
A kto doszedł do władzy w 1933 roku w Niemczech?
Adolf Hitler.
Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa?
W 1939.
A kiedy się zakończyła?
1945 w maju.
Kto napadł na Polskę?
No chyba wiadomo, nie, że Niemcy.
A kto doszedł do władzy w 1933 roku w Niemczech?
Hitler. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić.